społeczności jeden z drugim oraz społeczność z Bogiem. I społeczność z Bogiem albo modlitwa, o tym będziemy dużo rozważać przez wakacje i dzisiaj, szczególnie dla tych, kto zastanawia się, czym jest modlitwa, co to jest, jak to się zwracamy się do Boga. I będziemy rozważać na podstawie psalmu Dawida 142. W naszym życiu modlitwa jest bardzo dobrym i niezastąpionym Bożym darem. Szkoda tylko, że nie zawsze korzystamy z tego daru. To Bóg dał nam dlatego, żebyśmy mogli mieć coś wspaniałego. Dziś chciałbym trochę zachęcić każdego z nas do tego, żebyśmy mogli częściej używać ten dar. Otóż otwórzmy, proszę, 142 psalm Dawida i przyjrzymy się niektórym składowym elementom tej modlitwy. To jest modlitwa Dawida. Okoliczności, w których opowiada się ten psalm, to czas, gdy Dawid ucieka od rozgniewanego króla i znajduje sobie schronisko w jaskini, daleko od ludzi. Tak czytamy wstęp do psalmu, pierwszy werset. Pieśń pouczająca Dawidowa, przebywał wówczas w jaskini, modlitwa. Przeczytamy w całości ten psalm. Głośno wołam do Pana, usilnie Pana błagam, wylewam przed Nim swą troskę. Opowiadam Mu o swojej niedole, gdy omdlewa we mnie mój duch, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której chodzę, zastawili na mnie sidła. Popatrz w prawo i zobacz, nikt mnie nie bierze w obronę. Przepadła nadzieja ratunku, nikogo już nie obchodzę. Do Ciebie wołam, Panie, ogłaszam, jesteś moim schronieniem. Ty jesteś dla mnie wszystkim, co mam na tym świecie. Zwróć uwagę na moje wołanie, zobacz, jak nisko upadłem. Wybaw mnie od mych prześladowców, ponieważ gorują nade mną, wyprowadź mnie z więzienia, tak bym wysławiał Twe imię. Bo gdy mi okażesz wspaniałą myślność, wówczas otoczą mnie sprawiedliwi. W tym psalmie, na przykładzie modlitwy Dawida, rozpatrzymy takich 5 elementów, które zazwyczaj używamy w swoich modlitwach. To jest błaganie do Boga, to jest opowiadanie o sytuacji, która się sklała, wyznawanie swojej wiary, prośba o pomoc i obietnica. Takie 5 elementów składowych, które zazwyczaj i w naszych modlitwach one są. Pierwsze to jest błaganie do Boga. Drugi, trzeci werset. Głośno wołam do Pana, usilnie Pana błagam, wylewam przed Nim swą troskę. W naszym psalmie napisane jako opowiadanie Dawida o swojej modlitwie. Dawid opowiada o tym, o czym się modli. 3 rzeczy. Głośno wołam. Wołać to znaczy mówić coś bardzo głośno do kogoś, kto znajduje się daleko. Głośno prosić o coś lub domagać się czegoś. Szczególnie tutaj zwróćcie na słowo głośno. Drugie to jest usilnie błagam. Dawid pisze o swojej modlitwie usilnie błagam. To znaczy prosić o coś usilnie, pokornie. A trzecia, wylewam swą troskę. To jest przenośny wyraz. Zazwyczaj my wylewamy wodę z pojemnika jakiegoś przez różne przenośne i symbole. Można przekazać treść tego, co zazwyczaj trudno nam powiedzieć prostymi słowami. Ponieważ wtedy malujemy sobie gdzieś pod świadomości jakiś znany nam obraz, i przenosimy go, nakładamy na sytuację, o której mówimy. I tak lepiej jakby przez uczucie nam zrozumieć i przyjąć to, o co chcemy powiedzieć. Na przykład mamy przed sobą obraz jakiegoś naczynia napełnionego płynem, który później wylewamy go na zewnątrz. I widzimy, jak ta woda cieknie. Jeżeli wyobraźmy sobie, że naczyniem jest nasza dusza w nas, pełna strachu, pełna zmartwień, pełna bolesnych przeżyć, a wylewanie oznacza opowiadanie o tym przeżyciu, to dokładnie ilustrujemy gorliwą modlitwę, w której ubolewający człowiek usilnie błaga, głośno woła do Boga, prosząc Go o pomoc i opowiadając Mu całe swoje zmartwienia. Nam tak lepiej zrozumieć w tej przenośni, jak to wygląda, na ile to ciężko, na ile to bolesno. Czyż Bóg nie wie o wszystkim, co przeżywamy w swoim sercu? Dlaczego to jeszcze wylewać, opowiadać? Bez wątpienia On jest Bóg Wszechmogący, Wszechwiedzący. Dawid tak i mówi: Ty znasz moją ścieżkę, w 4 wersecie. A trochę wcześniej, gdy czytamy psalmy Dawida, on zapisał 139 znany psalm i tam są takie słowa, 2, 5, w których on wychwala Bożą Wszechwiedzę. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Jesteś świadom wszystkich moich dróg i tak dalej. Bóg o wszystkim wie. Nawet my tego nie rozumiemy. Bóg już wszystko doskonale to rozumie. Ale mimo tego Dawid opowiada Bogu w modlitwie o swoim smutku, opowiada o swoich problemach. I te opowiadania są bardzo emocjonalne. On krzyczy, on nie prosto tak cicho, tak nudno, monotonno. On krzyczy, woła, on usilnie błaga, może nawet z płaczem. To jego naprawdę dotyka. I on tego nie ukrywa. Uczymy się więc opowiadać Bogu o sobie. To jest takie zastosowanie, proste zastosowanie. Tak jak Dawid, i my musimy, możemy tak samo modlić się do Boga, nawet wtedy, gdy Bóg o wszystko sam wie doskonale. O czym Dawid opowiada Bogu, gdy się modli. Czytamy koniec 3 wersetu i do 5. Opowiadam mu o swojej niedoli, gdy omdlewa we mnie mój duch, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której chodzę, zastawili na mnie sidła. Popatrz w prawo i zobacz, nikt mnie nie bierze w obronę. Przepadła nadzieja ratunku, nikogo już nie obchodzę. Dawid opowiada, on nie mówi o wszystkich szczegółach, a to też można czynić w swoich modlitwach. Jeżeli mamy więcej czasu, czy w domu, możemy modlić się przez godzinę, czy więcej i w szczegółach opowiadać Bogu. Ale Dawid mówi o głównych potrzebach w tej chwili. I to jest takich 5 podstawowych potrzeb. Niebezpieczeństwo, strach, brak wsparcia od innych, samotność i brak nadziei. Przynajmniej tych 5 widzimy tutaj, w tym opowiadaniu, które Dawid wylewa przed Bogiem to, co ma w środku. Przeżywając różne trudne sytuacje życiowe, my też możemy coś podobnego odczuwać. Nie tylko te 5, może coś więcej z tych przeżyć, jakichś niebezpieczeństw, może nie ma wsparcia, może samotność, może brak nadziei, czy strach. Spróbujmy wtedy opowiadać Bogu o wszystkim w swojej modlitwie. I co z tego? Od razu, gdy to próbował, odczujecie ulgę. Już z tego, ulgę z tego, co wylejecie te potrzeby naszemu dobremu i mądremu Bogu. Spójrzmy na wyrazy, którymi posługuje się Dawid, gdy on tak wylewa swoją duszę. Pierwszy wyraz: zastawili na mnie sidła. To jest opis sytuacji, gdzie wrogowie celowo szukają możliwość, żeby schwytać Dawida. Oni specjalnie zastawili pewne pułapki. Oni dogłębnie analizują jego słabe strony, jakie on ma słabości, wyczekują, kiedy on się potknie, żeby złapać go. Oni wiedzą, czego on się boi. Wiedzą, jak on może się zachowywać. Ściga Dawida nie prosto jakiś tam wróg, który nieznany, ale ściga jego sam król. Można to zastosować podczas wojny, gdy realni wrogowie czekają na twoje życie, albo również duchowo, gdy przeżywamy duchową walkę z diabłem, z grzechem, ze światem, z jakimiś przykręconymi wartościami. Widzimy w tym zły umysł wroga, jego podstęp, jego oszustwa i możemy mówić, zastawili na mnie pułapkę, a dalej Dawid pisze, nikt mnie nie bierze w obronę, piąty werset. To jest taki opis samotności Dawida. Wziąć w obronę może człowiek silny, który będzie walczył, pomagał, zastąpi się przez sędzią, nawet przyjaciel może zastąpić się swoim wsparciem albo swojej obecnością, gdy jesteśmy w takiej sytuacji, ale nikogo nie było. On mówi, nikt. Nikt tego Dawidowi nie czyni. Podobnie, no jak dzisiaj Ukraina ginie, walcząc z silnym agresorem, a cały świat to obserwuje i tylko wyraża swoje zaniepokojenie, szczególnie mówię o tych silnych militarnych mocarstwach, możliwe coś podobne przeżywał Dawid. Dalej pisze, przypadła nadzieja ratunku. To jest taki opis zniechęcenia, opis smutku. Człowiek mający choć mało nadzieję na poratunek, będzie walczył z ostatnich sił. On będzie próbował przetrwać. Ale ten, który stracił nadzieję, już całkowicie jest załamany. Jeżeli ktoś kiedykolwiek przeżywał chwilę utraty nadziei, mówię chwilę, ponieważ gdy ktoś utracił nadzieję, no to trudno wyżyć w tej sytuacji, ale są takie chwilowe, ten zrozumie. Przeżywasz wtedy nie tylko zniechęcenie, lecz ja bym powiedział fizyczną depresję, brak sił i brak chęci żyć w ogóle. Jest ważne o tym opowiadać Bogu, nie milczeć. Bóg jest dobry, mądry, sprawiedliwy, silny. Właśnie Jemu opowiadamy o to, co czujemy. Nie zagłębiać się w swoje emocje, lecz wylewać, po prostu wylewać duszę przed Bogiem. Dalej Dawid pisze, nikogo już nie obchodzę. To jest podobne do wyrazu, nikt mnie nie bierze w obronę. Opisuje ludzi, którzy są obojętni wobec Dawida. Są ludzie, jakieś ludzie były, on kogoś znał, ale on pisze, nikogo już ja nie obchodzę. Każdy człowiek ma swoje potrzeby, żeby na niego zwrócili uwagę inni ludzie. Tak samo i Dawid. є потреба бути довартощованим. Навіть преступниці часами попевняють преступство тільки для того, щоб на них звернуло увагу, щоб о них записали, щоб їх пошукували, чи ще щось. Давид був сам. Он відчував відрзання, був запам'ятаний через людей, був осиротений. Як мовимо, був сам, як колик в плоті. Отож, Давид модлячи виражає своє занепокоєння перед Богом. Він йому просто оповіда своє відчуття. Навіть бендонс свідом того, що Бог о всім то ві досконале. В наступних версетах молитви читаємо о ще трьох інших формах молитви. Прочитали ми 5 версетів, а далі ми бачимо визнання Давида, бачимо його просьбу, бачимо його обітницю. Визнання віри і переконання Давида. Спустимо зараз, в що вірить Давид, яке він має переконання. То є 6 версет. До тебе волам, пане, оглашам, єстеш моїм схороненням, ти єстеш для мене всім, що мам на тим світі. Єстеш моїм схроніським, бо схроненням. Бог для Давида є утечка від проблему. Єжелі він сам, єжелі чекає на нього люди, єжелі нема нікого, хто би стал ще обок нього, де він має схоронення? В Богу. Він має схоронення. Схронисько – це є місце, місце безпечне, сухе, спокійне. І тільки там Давид, а рівніш ми, можемо набрати сил. Вибачте собі, що пізно, єсеню, перед самою зимою, де вже є морозно, і довгий час єстеш в дрозі, єстеш зменшений, наступує ночь, пада сильний дощ, а ти єстеш самотний, голодний, заблудилися в лісі, і вже що там замішкують дикі звіжента. Як ти десь чуєш? Можемо собі виобразити. І нагле перед тобою ніби взраста землі безпечний будинок. Він є теплий і певен їдження. То власне є схоронення. Знайшли ми схоронення. То є Бог в часі недолі. То є такий образ Бога, Бога в часі Туре переживав Давид те всі неприємні речі. Він пише: "Єстеш моїм схороненням. Ти єстеш для мене всім, що мам на тим світі. Ти єстеш всім, що я мам на тим світі". Таке переконання є дуже моцним. В Біблії тисячі літчя записано: "Єстеш уджалем в землі живіонцих". Бог, ти єстеш уджалем для мене на цілій землі. Не є то огульне окреслення, яке ніч не означає. Часами любимо вживати окреслення, яке, ну, просто ніч не означає. То є так для полончення, якби, здань, чи є ще часами в модлітві віжонці люди вживають, аж застанавливаються, що далі повідять. Якесь здання, яке десь слышали, і ніц вони не означає, але для Давида то дуже важна речі. Ти єстеш для мене всім, що мам на тим світі. В ситуації Давида слово «всістко» обіймує всістко. Ціле добро, яке він потребує в своєму житті. Всістко, що би він мав, хочав. Може ним бути і утішення, і охорона, і надія, і помоць в кожній біді. Бог є Ty dla mnie jesteś wszystkim. Wszystko, co mam. Zazwyczaj mówimy wtedy, gdy wartość tego cenimy najwyżej. Czasami dodajemy słowa, to jest mój największy skarb. No mamy różne rzeczy, różnych ludzi, różne doświadczenia, ale to jest mój skarb, to jest coś najwięcej, to jest całe moje życie. To jest wszystko, co potrzebuję. To jest mój udział w życiu. Co to jest? Dla Dawida to jest Bóg. I on mówi, właśnie w takiej sytuacji to szczególnie widocznie. Wcześniej Dawid zapisał, twoja łaska jest lepsza niż życie. Jest Psalm 63, 4 werset. On pisze też o czymś, co jest większe niż całe jego życie. Błogosławiony jest ten człowiek, który tak uważa, że łaska Boża jest lepsza niż życie. Nasze życie może w pewien moment się skończy. Po prostu jesteśmy ludźmi materialnymi i mamy życie, jakie się kończy. Ale łaska Boża, to znaczy zbawienie, nie ma końca. W Jezusie Chrystusie łaska daje nam wieczne życie. Dlatego Dawid pisze, twoja łaska jest większa niż życie. To jest nasze wyznanie. To jest to, w co my wierzymy. Mamy Chrystusa, który za nas umarł. I teraz żyje w obecności Boga. Zbliżamy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski. Czytamy Hebrajczyków 4,16. Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę, zapewniając pomoc w stosownej porze. Boża łaska to jest pomoc w stosownej porze. To jest lepsze niż życie. Następne widzimy, że Dawid błaga o pomoc. Jedna sytuacja, gdy my opowiadamy o czymś, a ogólnie inna, gdy błagamy o pomoc. Chcę powiedzieć taki przykład. Nie zanotowałem ją, ale pamiętam, gdy w Kijowie do seminarium przyjechał jeden wykładowca, Amerykanin, bogaty, z pieniędzmi, zazwyczaj on pomagał studentom. I studenci przyszli do niego i mówili o swoich potrzebach. I jeden student, szczególny, nazwemy jego Mikołaj, to nie ja, ale tak, żeby... I on ma swoje potrzeby. I on opowiada mu, co on potrzebuje, że on, jego mama jest chora, że nie ma pracy, za studia trzeba zapłacić, to trzeba kupić, za to, żeby przyjechać, przeżyć tutaj dwa tygodnie. On ma tyle potrzeb i wszystkie materialne, wszystkie takie z pieniędzmi związane. I on mu wszystko to dokładnie powiedział. No a ten wykładowca, no dobra, i następny. I potem ten Mikołaj był bardzo zdziwiony, jak to jest, taki dobry, porządny wykładowca, taki chrześcijanin, i nic mi nie pomógł. A pytam, a ty prosiłeś u niego coś? No i powiedziałem mu, wszystko powiedziałem. A prosiłeś u niego? A chyba on nie wie, on wie, ale czy ty prosiłeś? No spróbujmy jeszcze raz, następnego razu on przyszedł, i mówił prost. Panie, mówiłem wczoraj o sytuacji, czy możesz mi pomóc, ile możesz tej sytuacji? On mówi, okej, nie ma sprawy, dostaje portfel, wydaje paręset dolarów, proszę bardzo. On był zdziwiony. Co się stało? A po prostu poprosiłeś. I Dawid tutaj błaga o pomoc. On opowiada Bogu wszystko, on wszystko wylewa, a teraz wyraża to przez swoje prośby. Bardzo konkretne. I te prośby o rozpatrzenie sprawy, o poratunek od wrogów, o wybawienie z niedoli. Czytamy 7-8 werset. Zwróć uwagę na moje wołanie. Zobacz, jak nisko upadłem. Wybaw mnie od mych prześladowców, ponieważ gorują nade mną. Wyprowadź mnie z więzienia. Dawid po pierwsze prosi, żeby Bóg sam ocenił sytuację. On mówi, proszę, zobacz. Spójrz na mnie, spójrz na tę sytuację z swojej perspektywy. Czasami nasza ocena jest niepoprawna. To jak my widzimy, ale gdy oddajemy sprawę Bogu, wtedy On obiektywnie, mądrze to ocenia i może zaproponować najlepsze wyjście. Dawid prosi, zobacz, jak nisko upadłem. W tym brzmi pokuta Dawida. I również prośbę ocenić ciężkość zranienia i poniżenia się w stosunku swojego wcześniejszego stanu. Znaczy on gdzieś był wyżej, a teraz upadł. On uświadamia swój grzech, uświadamia, że upadł nisko, upadłem, ale prosi, ty oceń mnie, ty przeanalizuj mnie. Po drugie, Dawid rozumie, że ludzki faktor, to znaczy to, co związano z ludźmi, jest bardziej bolesne od zwykłej takiej ludzkiej potrzeby. Na przykład wszyscy potrzebujemy jedzenia, mieszkania, zdrowia. Każdy w tej czy w innej stopniu. Ale to, co związano z ludźmi, to szczególnie boleśnie. Dlatego najpierw on prosi o wybawienie od prześladowców. On nie może nic poradzić. On nie może przewidzieć, kontrolować. Tym więcej prześladowcy mają przewagę. Oni czynią Dawidowi przykrość. Oni w każdej chwili mogą dostawić ból, zło. On mówił prosto. Oni gorują nade mną. Oni są mocniej ode mnie. Następnie Dawid prosi o uwolnienie od stanu zniechęcenia. On przeżywał pełny stan depresji, smutku, niezdolności do życia. Słowo więzienie to jest 8 werset. Wyprowadź mnie z więzienia. Czasami jest przetłumaczone jak więzienie duszy albo ciemnica dla duszy. I on mówi, nie to, że uwolnij od jaskini. On sam tam upadł, on sam tam znalazł sobie jakieś miejsce, żeby schronić się przed królem, przed prześladowcami. Ale on mówi od więzienia duszy swojej. Ta dusza jest w więzieniu. Innymi słowy, jest to wewnętrzna niezdolność do podejmowania decyzji. Niezdolność do pozytywnego myślenia, brak nadziei na lepsze życie. To jest więzienie. Żeby ufać Bogu i wielbić Go, są potrzebne wewnętrzne siły, których Dawid pozbył się. Dlatego on prosi o wyzwolenie swojej duszy z więzienia. On jakby rozumie, o co mu chodzi. O co prosić najpierw. Podobnie słowa są zapisane w psalmie pokuty i odnowienia Dawida. Znamy ten psalm 51, 14 werset. Przywróć mi radość Twojego wybawienia. Wesprzyj na mnie duchem żarliwości. Tamte zniechęcenia, o którym Dawid wspominał w 51 psalmie, on miał powiązane ze skutkiem upadku w grzech. A teraz prawdopodobnie poprzez taki silny pressing od wrogów i przykre okoliczności, w których on trafił. Dla nas zastosowaniem niech będą слова, в которых Давид выражает свое прагнение до увербения. Он, смотрите, он говорит о вызволении, звенчении, чтобы вельбить Бога. Не просто, ну, хочу выйти на вольность. И что? Ну, и уж не есть там вензение. И что? И уж там не вруться. И что? Нема пришлости. Давид пишет, вызволь мне звенчение, чтобы вельбил тебе. Он ма певен цель. То есть дух жарливости. Он его стратил через грех, через такую прекрасную ситуацию и знаешься в вензении. А теперь он хочет вызволения из вензения, чтобы обновить этот дух, о котором он блага. Увельбение Бога – то есть вольность нашей души. Власне, остальная часть молитвы – то есть обетница Богу вельбить Его имя. Давид пишет, так бым выславил Твое имя. Выпроводь мне из вензения так, бым выславил Твое имя. Бо где ми окажешь спанеломышность, вовчас оточу мне справедливі. Люди могут складать ружные обетницы. Обетницы Богу взамен на Его помощь и вызволение. И то есть слушно. Зруб мне, пане, то, а я венде робил тамто. Например, Давид пишет, «Ежели мне вибавишь, то бенде чи служил до конца моего життя». Альбо Якуб пишет, «Ежели поможешь мне прежить, а мел дощ трудну ситуацію, втеди бенде отдавал завше 1/10 честь своїх доходов для твоєї служби». Цікаво. Альбо мама Самуэля, Анна. Ежели дашь сына, то отдам для службы в святыне. Чи еще молимся, ежели уратуешь от распаду родины, то будемо в целости твоими слугами в сборе чи на миссии. Ежели мне уздоровишь, то посвятя целое свое здоровье для тебе. И иные обетницы. Может, давались мы сами, чи може слышались ми хтось давав. То є така добра річ, де обіцюємо Богу, і не тільки обіцюємо, а дотримуємо ще тих обітниць. То є добра часть в молитві, де поважні і щеже зрацями ще до Бога, щегульні в часі кризису і проблеми. Давид був заангажований в службі і чинив дуже дуже добре для святині Божої. Він теж розумів, що найважнішим даром для Бога є увільнення. Не його багатство, не його пінензе, а є увільнення Бога. Хвала Богу є головним моментом нашої служби. Власне, з того ми починаємо наше набоженство, що вільбимо Бога, якби починаємо приходити в Його обецність, розуміти, перед ким ми тут стоїмо. Вільбимо Бога через добре чини, попрез своє слово, на кожному місці, чи в костелі, чи вдома, або в праці ми можемо вельбити Бога нашого. Бог того очікує. А для нас є то сенс життя. Увільбення – то не тільки пісні хвали на набоженстві в неділі. Увільбення може бути наше святе життя на цей день. Вобіт людей, з якими мішками, або з якими працюємо, де мінш Codziennie kocha swoją żonę, a żona jest posłuszna mężowi. Gdy dzieci są podporządkowane swoim rodzicom i młodzi ludzie odnoszą się z szacunkiem do starszych, to jest uwielbienie Boga. Paweł pisze, wszystko cokolwiek czynicie, czyńcie to na chwałę Boga. Podsumowując, na dzisiaj ta pieśń pouczająca Dawida, weźmiemy dla siebie takie praktyczne rzeczy dla swoich modlitw, dla swojego życia. Wołajmy do Pana i wylewajmy przed Nim swoje troski. Opowiadajmy Mu swoje trudności. Również prosimy o Jego pomoc, o Jego wybawienie oraz składajmy w Jego obliczu swoje obietnice dla Niego. Nasz Pan jest godzien chwały. Amen.